Dochodzi 10:07, witam w programie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Środowe wydanie, a więc więcej będziemy mówili o morzu i gospodarce morskiej. W naszym studio Wojciech Szczepański, wiceprezes Pracodawców Pomorza, Piotr Stareńczak, Portal Morski i Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal. Dzień dobry panom.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mimo, że nie ma prac sezonowych, one jeszcze nie ruszyły, mamy rekordowo niską stopę bezrobocia na Pomorzu, 7%. W tej chwili bez pracy pozostaje 65 tysięcy osób na Pomorzu, a 4 lata temu było to 120 tysięcy osób, czyli ta zmiana w ciągu kilku lat jest fundamentalna. I teraz pytanie, czy w gospodarce morskiej widać brak ludzi? Czy ten kłopot będzie rzutował, czy rzutuje już w tej chwili na sytuację polskich firm szeroko rozumianych, od logistycznych po stoczniowe?
Mnie się wydaje, że na przykład jeżeli chodzi o przemysł okrętowy, to właściwie trudno sobie przypomnieć okresy, w których specjalistów, wysoko wykwalifikowanych robotników oraz inżynierów byłoby za dużo. Nawet jeżeli mieliśmy przejściowo pewne problemy, na przykład uwolnienie dużej liczby pracowników około 2009 roku w związku z zamknięciem dwóch dużych stoczni w Szczecinie i w Gdyni, to nawet wtedy większość, czy bardzo duża część z tych pracowników nagle wolnych szybko znalazła sobie zatrudnienie, emigrując do Norwegii na przykład, emigrując zarobkowo, a także zostały zagospodarowani, część z nich została zagospodarowana przez firmy, które powstały. No nie zawsze się należy bardzo cieszyć i być bardzo dumnym z tej produkcji, bo często w byłych stoczniach dużych miejsce w pełni wyposażonych statków projektowanych przez polskich projektantów zajmuje miejsce częściowo wyposażone kadłuby i sekcje budowane.
Czyli dużo prostsze produkty.
Tak, dużo prostsze produkty, ale jednak te produkty również wymagały pracowników i znaczna część pracowników dosyć szybko została zagospodarowana. Ja mam nawet taką teorię, nie wiem czy słuszną. Mówiło się, niektóre środowiska twierdziły, czy też lansowały taką, według z kolei innych środowisk, teorię spiskową, że stocznie polskie duże w 2009 roku zostały specjalnie przez Unię Europejską usadzone, zamknięte, żeby nie konkurowały z zachodnioeuropejskimi. Mam do tej teorii pewne zastrzeżenia, dlatego że w dużej części produkcja polskich stoczni nie pokrywała się z produkcją zachodnich, więc nie chodziło o bezpośrednią konkurencję produktową. Natomiast właśnie ja mam taką teorię, że całkiem możliwe, że chodziło właśnie o to, żeby zwolnić z Polski dużą liczbę pracowników, którzy jako tańsi
byli do wykorzystania,
tak? Potrzebni w stoczniach zachodnioeuropejskich, w niemieckich, w holenderskich, w norweskich przede wszystkim, ale także na przykład we francuskich.
To był pewien paradoks w 2009 roku, gdy zwalniano stoczniowców w Gdyni, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Nie widać w statystykach tak ważnej zmiany gospodarczej. Po prostu ci ludzie natychmiast znajdowali pracę. Ale patrząc na tą sytuację na rynku pracy, widzicie panowie jakąś perspektywę pozytywnych, szybkich zmian, tak żeby ta produkcja mogła tutaj cały czas rosnąć?
To znaczy, ja sądzę, że faktycznie brakuje pracowników i będzie brakować, bo żeby to szybko, taka zmiana nastąpiła, to wątpię. Przede wszystkim demografia robi swoje. To już to, o czym tu wcześniej wspomniał przedmówca.
A panie Wojciechu, przepraszam, tutaj trochę pogłębiająco w tym temacie. Na ile to jest problem demografii, a na ile to jest problem płac?
O, bardzo dobry temat pan poruszył, rzeczywiście, na temat... Ja kiedyś miałem taką konferencję, prowadziłem konferencję, po jednej stronie byli pracodawcy, a po drugiej stronie byli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z rodzicami. I okazało się, że jedni mówili, że nie mają pracowników, a drudzy mówili, że nie ma miejsc pracy. No więc tu stąd już jest jeden wniosek wynika. No niestety, ale to jest związane także i z płacami. Dlaczego? Jeżeli migracja za pieniędzmi jest dosyć wysoka, bo była wysoka, Anglia przykładem i Norwegia, czy powiedzmy ci ludzie, którzy się kształcili w szkołach, zdobywali później uprawnienia w spawaczy, języki, no to przecież on tu nie będzie czekał, tylko wyjedzie, a miał możliwości. No teraz widzimy eksodus z drugiej strony, z Ukrainy do nas. To jest podobieństwo.
Panie Przemysławie, demografia, płace, czy jedno i drugie?
Z jednej strony mamy kwestię liczby pracowników, a z drugiej strony kwestię ich jakości, to znaczy całego wyszkolenia. Czy my, zatrudniając osoby, jesteśmy w stanie już im powierzyć obowiązki mniej więcej samodzielne? Teraz też kwestia imigracji, czy naturalną kolejną rzeczą, jak Polacy wyjechali za granicę, my u siebie nie mamy odpowiednich pracowników, czy to ze względu na wykształcenie, umiejętności, czy też płace, no to do nas będą przychodzili ludzie z krajów, gdzie gorzej się wiedzie. Były na przykład doniesienia medialne, że chyba my razem z Maltą jesteśmy jedynymi krajami w Unii Europejskiej, które zatrudniają pracowników z Korei Północnej, w Polsce, w stoczniach między innymi. Więc trzeba by sobie zadać pytanie, jakie są plusy i minusy wysokiej stopy zatrudnienia, bo to, co liczby mówią na papierze, to jedno, a z czym później muszą się pracodawcy borykać, to drugie, bo też jak jest duża konkurencja na rynku i pracodawcy biją się o pracownika, no to pracownicy mogą sobie z dnia na dzień zmienić pracę, no i
co pytanie, tak naprawdę destabilizuje sytuację firm i cały proces produkcyjny.
Pytanie czasami, o inwestycje, tak? Właśnie w pracownika, bo firma A go wyszkoli za własne pieniądze, firma B go podkupi i jest na plusie.
No a ci pracownicy z Korei, o których mówiliśmy, proszę powiedzieć, czy gdyby się okazało, że takim ludziom z Korei, także przede wszystkim północnej, jesteśmy w stanie zapewnić przestrzeganie praw pracowniczych, tak żeby to nie była praca o charakterze niewolniczym. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby oni pracowali tu na uczciwych zasadach, czy jakby reżim z Korei Północnej jest takim reżimem, że w ogóle nie powinniśmy sięgać po pracowników z tego źródła?
To znaczy z doniesień medialnych wynikało, że ci pracownicy zawsze mają swojego oficera,
tak,
który ich dość mocno kontroluje. No i to, co oni zarobią, to większość jest zabierane i wysyłane, żeby wspierać reżim. Przecież wiadomo, że to nie idzie na rozwój ogólnego dobrobytu w Korei Północnej, tylko na zapotrzebowania całej wierchuszki.
Tu jest bardzo specyficzna sytuacja, bo przypadek zatrudnienia Koreańczyków był chyba dla nas wysoce nieopłacalny, dlatego że liczbowo stanowili margines zatrudnionych w przemyśle okrętowym, natomiast wyrządzili, znaczy fakt zatrudnienia ich wyrządził dosyć spore szkody wizerunkowe polskiemu przemysłu okrętowemu, szczególnie w Norwegii. U nas się o tym szerzej nie mówiło, natomiast w mediach norweskich bardzo szeroko była ta sprawa dyskutowana. Nawet posuwano się do postulatów bojkotu polskich stoczni, czy przynajmniej bliższego przyglądania się. I z tego, co wiem, sprawa jest raczej zamknięta, dlatego że polskie stocznie już zrezygnowały z tych północno-ukraińskich pracowników.
No to rzeczywiście była sytuacja bardzo niezręczna, najbrutalniejszy bodaj reżim na świecie i chyba nie powinniśmy mieć za dużo wspólnego. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Przemysław Myszka, Wojciech Szczepański i Piotr Stareńczak, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji o sytuacji na rynku pracy, szczególnie w kontekście gospodarki morskiej. Przypomnę, w naszym studio Piotr Stareńczak, Wojciech Szczepański i Przemysław Myszka. Takie dane, żeby zobrazować, jaka jest skala potrzeb także w firmach z branży morskiej, to 3% firm, które są zarejestrowane na Pomorzu, ale zatrudniających aż 6% zatrudnionych na Pomorzu. Więc rzeczywiście te firmy to z reguły nie są takie najmniejsze firmy, tylko jest tam pewne zatrudnienie, bo tu jest znacznie większy udział w tym zatrudnieniu. A to, co ciekawe, bo rozmawiamy o płacach, płace średnie w tych firmach z branży morskiej są o 30% wyższe niż średnie wynagrodzenie w pozostałej części gospodarki na Pomorzu. Skoro jest tak dobrze, skoro jest zatrudnienie, skoro są niezłe płace, to czemu jest tak źle? Stocznia Krist ogłosiła ostatnio, że szuka 500 pracowników, których zatrudni od zaraz.
Ja może tu wrócę, bo rzeczywiście to jest temat następny, ale wrócę tutaj tylko do... Pan wspomniał o pracodawcach, którzy chcą zatrudniać już specjalistów, takich, którzy już uprawnienia mają i tak dalej. Ja ubolewam nad jedną rzeczą, którą ciągle powtarzam i w Ministerstwie Edukacji Narodowej odnośnie zdobywania uprawnień przez osoby, przez uczniów w trakcie procesu kształcenia. To byłoby ewenement na skalę nie tylko naszą. Dlatego, że zwłaszcza teraz, kiedy mają być te szkoły techniczne 5-letnie, to warto by było zwrócić uwagę, żeby finansowanie na zdobywanie uprawnień było jednak subwencji, a nie tak jak do tej pory było, że jakieś tam pieniądze, a to popołudniami w formach pozaszkolnych i tak dalej, może zdobyć uprawnienia. Oczywiście, że może. Jest to pracownik bardzo rozchwytywany, jeżeli zdobędzie uprawnienia, przynajmniej w tym podstawowym zakresie. I tak jest. Natomiast to, co tutaj pan redaktor wspomniał o firmie Krist, rzeczywiście ja znam tą firmę i ona także zajmuje się bardzo dobrze, współpracuje ze szkołami. Kiedyś ze szkołą, powiedzmy, ta, która była najbliżej stocznia, obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, i jest tam stała współpraca. I na ten temat rozmawialiśmy, żeby jednak zwrócić uwagę i przycisnąć troszeczkę, no tak powiem kolokwialnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby te uprawnienia były zdobywane w procesie kształcenia. Także uczeń oczywiście uprawnienia te, które może zdobyć. Tak to wygląda. Byłby bardziej rozchwytywany. Natomiast tak jak do tej pory jest, to no, mówi się, no tak, dobrze, no są absolwenci, tylko że oni, my ich musimy uczyć, douczać, dokształcać. Zgadza się. Ale możemy także robić w inny sposób, tak żeby już mieli pracownika dostosowanego do swoich potrzeb. Ale jest jeden warunek.
Trzeba zawsze,
ale jeden warunek jest. No niestety muszą się włączyć w proces kształcenia. Myśmy wcześniej rozmawiali też na ten temat. To pracodawca także musi zwrócić uwagę na to. Zwłaszcza te duże firmy, bo ja nie mówię o mikroprzedsiębiorstwach, które nie mają szans nawet na to. Ale te duże firmy, o których tutaj pan wspomniał, to rzeczywiście mogłyby włączyć się w proces kształcenia, aczkolwiek teraz bez problemów może być specjalista z rynku pracy, wejść do szkoły i kształcić bez przygotowania pedagogicznego. To jest moja taka uwaga.
Wczoraj na Politechnice odbyła się konferencja organizowana przez pracodawców Pomorza, właśnie poświęcona tej tematyce, i tam pojawiał się wielokrotnie taki postulat, czy taka myśl, żeby firmy na przykład wysyłały swoich mistrzów produkcji czy specjalistów do szkół profilowanych, żeby tam uczyli młodzież już bezpośrednio takiego praktycznego podejścia do zawodu, i to nie chodzi nawet o same warsztaty, tylko o podejście do zawodu, ale natychmiast pojawiła się wątpliwość, kto ma zapłacić tym firmom. Jeżeli taki człowiek wychodzi z pracy nawet na jeden dzień w tygodniu, no to firma traci, on traci część wynagrodzenia. Kto panów zdaniem powinien to finansować? Czy to jest rola MEN-u, czy to jest rola samych pracodawców, żeby jednak inwestować w tą edukację?
Ja może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ teraz wchodząc specjalista z rynku pracy otrzymuje płacę na poziomie nauczyciela.
Wchodząc do szkoły,
jako specjalista. Jako specjalista, wchodząc do szkoły, otrzymuje płacę nauczyciela dyplomowanego. Tylko, że to jest specjalista. Ten specjalista, żeby wyszedł z zakładu pracy, to pracodawca, ten właściciel powie, no dobrze, ty wychodzisz, ale no tutaj nie dostaniesz pieniędzy ode mnie. Ja proponowałem i dalej będę proponował i będziemy dociekać, żeby to były te płace urynkowione jednak. Żeby ten człowiek nie tracił dużo. Ja przypominam sobie, kiedy kończyłem technikum i w technikum mieliśmy 5 specjalistów z zakładu pracy, którzy przychodzili i kształcili. Naprawdę to byli ludzie fantastyczni. Później na Politechnice, kiedy byłem, to muszę przyznać, że korzystałem z tych informacji i wiadomości, które zostały mi przekazane. Także i umiejętności.
Panowie, bardziej inwestycja pracodawców w przyszłość, czy bardziej finansowanie takiej działalności ekspertów z firm w szkołach, to sfera publiczna powinna finansować?
Wydaje mi się, że sfera publiczna. Natomiast jeżeli mówimy o inwestycjach w przyszłość, to chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt dotyczący polskiego przemysłu okrętowego. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, że należy oczywiście inwestować w ludzi i w przyszłość w tym zakresie, czyli w edukację i w zapewnianie sobie pracowników, jest jeszcze jedna sprawa. Problemy z pracownikami będą niezależnie od naszych wysiłków. Zwłaszcza trzeba pamiętać o tym, że poziom życia w Polsce, mamy nadzieję, będzie rósł, płace będą rosły i nasze stocznie będą coraz mniej konkurencyjne. Natomiast nie dostrzega się w dostatecznym stopniu w Polsce ruchów w kierunku większej automatyzacji produkcji stoczniowej. Na świecie wchodzi już robotyzacja do przemysłu okrętowego. Dawniej się mówiło, że to jest produkcja one of a kind i nie da się za bardzo robotyzacji wprowadzić albo w ograniczonym zakresie i pewnie ten zakres jest ograniczony, ale jednak w wielu stoczniach na świecie się o tym myśli. Ostatnio coraz szerzej w Norwegii. Na przykład jedna ze stoczni, która zamawia wciąż i jeszcze przez jakiś czas będzie dużo zamawiała częściowo wyposażonych kadłubów w Polsce, zaczęła mówić o, znaczy nie tylko mówić, ona to już robi. Zaczęła inwestować w robotyzację produkcji i zapowiedziała, że będzie z krajów tańszych przenosiła produkcję kadłubów do siebie.
Dlatego, że praca robota jednak jest tańsza, tak? Póki jej nie opodatkujemy. Panie Przemysławie, te plany robotyzacji to jest taka przyszłość bliższa, dalsza i jak to będzie się miało do polskiego rynku?
To chyba jest jedyna przyszłość, jaka nas czeka, jeżeli mamy jeszcze dalej żyć na tym świecie, jeżeli chodzi o produktywność, zmiany klimatyczne i tego typu sprawy. I to, co mówił Piotr, to jest bardzo zasadne, bo na przykład w stoczniach w Korei jest tak, że powiedzmy premie dla pracowników są jakoś tam uzależnione od tego, że oni składają tak zwane wnioski racjonalizatorskie i 99% tych wniosków może być kompletnie nierealistycznych, ale jak na przykład ktoś zaproponował w Korei, żeby wyeliminować pracę na wysokościach przy budowie statków, to oni to zrobili, zautomatyzowali i w związku z czym wzrosła ich konkurencyjność, a z drugiej strony bezpieczeństwo tej pracy. No a z drugiej strony też jak zautomatyzujemy proces budowy statków do jakiegoś tam mniejszego lub większego stopnia, no to też jest pytanie, co z tymi ludźmi, którzy spawali te wszystkie blachy, wyposażali statki i tego
typu. Jest dla nich alternatywne zajęcie?
Zależy, jak to zrobimy. Są pomysły, jak uczynić tą złą stronę automatyzacji, czyli stratę pracy bardziej ludzką, czyli na przykład wprowadzić jakąś formę podatku od biznesów, które decydują się na automatyzację, w związku z czym zebrałoby się fundusze na ponowne przeszkolenie osób, które tracą pracę. To z przeszłości też wiemy, że te różne formy ponownej aktywizacji ludzi, którzy pracowali 20, 30, 40 lat w jednej branży, różnie to bywa, bo trudno przesadzić drzewo już bardzo długo.
Mocno rosnące. Zakorzenione, tak. No ale też obciążenie podatkiem pracy tej zrobotyzowanej by sprawiło, że ta praca byłaby nie aż tak bardzo konkurencyjna wobec pracy ludzkiej, chociaż oczywiście zawsze będzie bardziej wydajna i bezpieczna. Ja przypomnę, dzisiaj w Studio Radia Gdańsk Piotr Staryńczak, Przemysław Myszka i Wojciech Szczepański, a ja przypomnę, że środa to jest Morski Dzień w Radiu Gdańsk i już po godzinie 14 audycja Aquapilot i między innymi będzie o tym, że trwa rekrutacja do trzeciej edycji Gdańskiej Szkoły pod Żaglami. Udział mogą wziąć uczniowie gdańskich szkół ponadgimnazjalnych, a zgłoszenia na rejs na pokładzie jachtu generał Zaruski przyjmowane są do 19 maja. Więcej o tym po 14 opowie Anna Rębas. A my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji o kondycji naszej gospodarki morskiej. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Wojciech Szczepański, Przemysław Myszka i Piotr Stareńczak. Panowie, jak widać, jesteśmy skazani na pozyskiwanie pracowników z zewnątrz, bo własna edukacja to jedno, ale jakimi argumentami branża morska może posługiwać się najskuteczniej, zarówno na krajowym rynku, na przykład kreując taką modę na pracę na morzu, wokół morza, bo my z reguły odbijamy się od tematów stoczniowych, ale tu chodzi o szerzej rozumianą gospodarkę morską, także te aspekty transportowo-logistyczne, także pracę w portach. Czy oprócz wynagrodzeń, argumenty o wysokiej jakości życia na Pomorzu, czy kierowanie argumentów ekonomicznych wobec mieszkańców Ukrainy, akcentowanie, że czy próby pozyskiwania pracowników z Białorusi. Czy to wszystko rzeczywiście działa? Co by się musiało wydarzyć, żebyśmy mogli skutecznie konkurować na przykład z Norwegami?
Ja widzę braki w długofalowej polityce czynienia zawodów morskich i pracy nad morzem atrakcyjnym. Znaczy czynienia w oczach osób, które do tej pory nie były związane z tą branżą. Czyli na przykład osób z innych rejonów kraju. Z czym skorupka za młodu nasiąknie? Polskie stocznie na przykład przez bardzo długi czas miały wyłącznie złą prasę.
A to upadały, często, a to były kłopoty. Tak,
ale często niezasłużenie, bo ta zła prasa była na wyrost, natomiast nie dostrzegano i pomijano pozytywne aspekty i pozytywne jakieś oazy, miejsca, nawet jeżeli obraz ogólny był słaby. To jest jedna rzecz, czyli długofalowe działania w szeroko rozumianej edukacji morskiej, czy edukacji związanej z uświadamianiem ważności gospodarki morskiej dla społeczeństwa.
Brutalnie mówiąc, część naszych rodaków uważa, że morze mamy przez 2 miesiące, czyli w lipcu i sierpniu, jak można na plażę przyjechać.
A ryby w smażalniach są drogie i może nawet nie warto tu przyjeżdżać.
Natomiast, no to się zmienia, panie
Piotrze. Tak, tak. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Wiem, że o to będzie bardzo trudno, dlatego że nie ma w Polsce tego rodzaju mentalności, tego rodzaju myślenia. Są też braki finansowe. Wiele firm, znaczy niektóre firmy może nie tyle walczą o przeżycie, co nie mają zbyt wielu wolnych środków finansowych i takie działania nie są uważane za najbardziej ważne. Natomiast chciałem podać przykłady. Stowarzyszenia pracodawców okrętowe, stoczniowe.
Forum okrętowe.
Takie odpowiedniki Forum Okrętowego na przykład w Niemczech, VSM w Niemczech na przykład, a także odpowiedniki podobne w innych krajach, zdarza im się wcale nierzadko robić kampanie reklamowe na rzecz branży, przemysłu, w wysokonakładowej prasie, w mediach głównego nurtu, czy też
piękne reklamy zostań stoczniowcem?
Czy też nawet w telewizji. To nawet nie chodzi o stoczniowca, tylko na przykład o pokazywanie, że stocznie, porty mają znaczenie dla gospodarki kraju. Duże. Póki co taką rolę popularyzacji pełnimy. Na przykład my, Portal Morski, stara się w przystępny sposób czytelnikom w całej Polsce przybliżać nie tylko skomplikowane jakieś techniczne nowinki, ale również ciekawostki. Mamy nadzieję, że jakiś drobny wkład w tym dziele mamy, ale to jest wszystko za mało.
Państwo piszecie do nas na temat warunków pracy w firmach z branży morskiej i między innymi napisał pan Andrzej. Mówicie, panowie, że jakaś stocznia zatrudni, ale to do końca nie jest tak, bo zamiast zatrudnienia na etat, firmy te preferują ludzi z własną działalnością gospodarczą. A taka praca nie daje żadnej stabilizacji i nie przynosi też zbyt dużych pieniędzy, gdy policzymy wszystkie koszty, które trzeba ponieść. Pozdrawiam pan Andrzej. Rzeczywiście to przez bardzo długo to, co nazywano, ale chyba źle rozumianą elastycznością pracy było zmorą tej części gospodarki, chociaż chyba sytuacja się poprawia. Panowie, jeżeli nie ma takiej mody ogólnopolskiej na pracę nad morzem, nie ma takiej legendy, jak była w latach 20. ubiegłego wieku, gdy pół Polski było gotowych budować Gdynię i tutaj przyjeżdżano, czy jesteśmy w stanie wytworzyć taką modę? I nie chodzi już o modę dla mody, tylko tak naprawdę w interesie ekonomicznym pomorskich firm, żeby była łatwość ściągnięcia tu pracownika.
Ja odpowiem tak, że rzeczywiście ja myślę, że Pomorze samo, jak Pomorze nasze tutaj gdańskie, jest dosyć atrakcyjne w kraju. Natomiast jeśli mówimy o przemyśle stoczniowym, to patrzmy także na i nie tylko na te zawody morskie, które są. Przecież to jest całe spektrum zawodów, które kooperujących zakładów pracy. To są zakłady pracy, które niekoniecznie umiejscowione są na Pomorzu. One mogą być i w centralnej Polsce, i na południu Polski. I sprawą jest tylko to, czy te zakłady będą mogły, powiedzmy, wrócić z powrotem do tego, co kiedyś wykonywały. Chodzi mi o jedną rzecz. Chodzi mi o wyposażenie budowanych statków. Dlaczego? Dlatego, że obecnie, tak jak już wcześniej było wspomniane, że powinniśmy się skoncentrować także wyposażeniu statku pod klucz. Kiedyś były próby robione, powiedzmy, to były znane i sprzedaż statku było kompletnego. Dlatego jeśli chodzi o powiedzmy o kooperantów, to nie tylko mogą być z Pomorza, ale chętnie też byśmy widzieli, żeby tutaj się umiejscowiali.
Mógłbym do tego dodać jeszcze w kontekście tej informacji od czytelnika, że całkiem możliwe, że dlatego jest ta presja na zatrudnianie spółek jednoosobowych, czy też nie spółek, firm jednoosobowych. Jest to presja na obniżanie kosztów, a jest tak silna presja na obniżanie kosztów, dlatego że bardzo duża część produkcji okrętowej obecnie w Polsce polega na budowaniu sprzedawanych nie za duże pieniądze, częściowo wyposażonych kadłubów i sekcji. Właśnie nawet na miejscu w tych stoczniach, w których dawniej budowano w pełni wyposażone statki, teraz w znacznej mierze buduje się tylko sekcje częściowo wyposażone, konstrukcje stalowe i kadłuby.
Jest to mniej rentowne niż ostateczny produkt.
Niektórzy przedstawiciele tych stoczni próbują argumentować, że na tych sekcjach zarabiają, ale widocznie za mało zarabiają, skoro nie potrafią zaproponować stałej pracy i na godziwych warunkach, tylko tną maksymalnie koszty i zatrudniają tylko na tak zwane samozatrudnienie, czy w znacznej mierze na samozatrudnienie. Także ten głos od czytelnika nie jest absolutnie bezpodstawny i należałoby też jednak robić coś w kierunku awansowania produkcji polskich stoczni w większej mierze w kierunku produktów w pełni wyposażonych, produktów skończonych, a nie tylko półproduktów dla stoczni zachodnich, które to w dodatku półprodukty nie działają na budowanie polskiej marki, tylko działają na budowanie marek zachodnich.
Tak, no bo ostatecznie statek wypływa teoretycznie z niemieckiej stoczni, a to, że kadłub był spawany w Polsce, ma wtórne znaczenie. Niestety.
Albo w ogóle nie jest ujawniany.
Ja nawiązując do pana tutaj wypowiedź, rzeczywiście dobrześmy zwrócili na to uwagę, ale proszę wiedzieć, podam ciekawostkę. Czy państwo wiecie, że szkoły zawodu szkolnego, który mógłby być tym, których absolwenci będą wyposażać statki, nie ma takiego zawodu? Dopiero teraz wznawiamy ten zawód monter maszyn i urządzeń okrętowych i technik wyposażenia okrętu, co wczoraj właśnie na konferencji było powtórzone i z ministerstwem jesteśmy i drugim, i jednym i drugim dogadanie, jeśli chodzi o te zawody, to proszę sobie wyobrazić. To, czyli były, tak jak tutaj pan wspomniał, było montaż kadłubów, bo jest dotyczące montażu i z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. No więc o czym my mówimy?
Panie Przemku, jak budować taką modę na pracę na Pomorzu w firmach branży morskiej? Jak na przykład do wyobraźni młodych ludzi się odwoływać?
To w tej kwestii dwie rzeczy. Ja pamiętam ze swoich czasów studenckich, teraz oceniając z tej perspektywy, że ogólnie pojęta branża transportowo-logistyczna była dla mnie niewidoczna, czy też w ogóle transparentna. Codziennie dojeżdżając na studia estakadą Kwiatkowskiego, dwa razy miałem port Gdynia i te wszystkie kontenery, statki, pociągi, dla mnie to był po prostu element krajobrazu. Kompletnie się tym nie interesowałem i też nikt do nas jako studentów
nie wychodził z informacją o tym, tak?
Nie wychodził. Dopiero jak zdobyłem pracę w branży, nie, że szukałem w tej branży, tylko ja akurat znajdowałem w czasach, kiedy była odwrotna sytuacja, było wysokie bezrobocie. Branża była przynajmniej niewidoczna, to raz. Druga sprawa to, jak pan wspomniał o pewnej tradycji czy ciągłości pokoleniowej w tej branży, to też zanikło i też to znam z własnego przykładu. Pradziadek pływał na Batorym, dziadek był komandorem porucznikiem, wujek jest kapitanem żeglugi wielkiej, natomiast ojciec pracował swego czasu w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Oficerów i Marynarzy i na mnie pod kątem pracy w przyszłości w tej branży nie miało to prawie żadnego wpływu, żeby nie powiedzieć kompletnie żadnego, więc to sama branża musiałaby trochę wyjść do młodych ludzi i tutaj coś się zmienia, bo jak my pomagamy organizować coroczną konferencję Transport Week, to widać, że od paru lat częścią konferencji są spotkania właśnie pracodawców z potencjalnymi pracownikami, w tym studentami.
Przeczytałem jednego SMS-a dotyczącego zasad pracy w stoczni. Natychmiast jest odpowiedź innego z naszych słuchaczy. Jestem spawaczem i pracuję na samozatrudnieniu dlatego, że stawki na umowie o pracę są śmiesznie niskie. Dopiero dzięki działalności gospodarczej zarabiam o wiele lepiej, a koszty wcale nie są takie wysokie. Czyli mamy dwa skrajnie różne podejścia. Trzeba by może głębiej przeanalizować, których stoczni to dotyczy, jakiego typu pracy dokładnie, bo spawacz spawaczowi nierówne są różne poziomy uprawnień, ale to pokazuje, jak różne są sytuacje w tej branży, jak sprawa może być skomplikowana. A panowie, myśmy przez chwilę dotknęli tego tematu tak bardzo delikatnie, ale proszę powiedzieć, czy nie istnieje takie ryzyko i co się musi zdarzyć, żeby to ryzyko minimalizować, jeżeli już nawet byśmy zreformowali ten system szkolnictwa, bo to rzeczywiście jest przynajmniej widać świadomość, że trzeba coś robić. Jaką mamy pewność, że taki absolwent młody, wykształcony, mówiący po angielsku po dwóch latach nie będzie w Bergen, bo tam i więcej zarobi i cała otoczka bonusów czy takich świadczeń dodatkowych jest na tyle atrakcyjna, że po prostu nie będzie chciał pracować w Polsce. Czy jest już świadomość w branży, że o tego pracownika trzeba walczyć i pensją, i tymi różnymi dodatkami, które są czasami równie ważne jak to, co tam wpływa na konto? Powalczymy, jesteśmy w stanie?
Zapadła cisza, tak? Na tym.
Przestraszyliśmy się siły pieniądza norweskiego.
Nie, no, ja państwu powiem, no od siebie tak, no niestety, no ale płacą nie wyrównamy tych, nie dorównamy Norwegom, a granice są otwarte, więc tutaj no, jedynie co rzeczywiście to może tu wiązać takiego człowieka, Raz, że praca w stoczni, czy w ogóle tu na Pomorzu, to wiąże, powiedzmy, rodzina będzie wiązała, bo to też są dosyć duże, powiedzmy, wyrzeczenia, jeżeli
tak,
ten człowiek
wyjedzie. Decyzja o wyjeździe nie zawsze jest łatwa.
Nie, oczywiście, że nie jest łatwa, ale idzie to pocztą pantoflową. Ja mogę, to dlaczego ty możesz nie przyjechać? Zadzwoni, przyjedź, już mamy załatwione. No przecież, no, ja też, no,
połączeń
tak, komórkowych, ja też tak pracowałem.
No, połączeń komórkowych, no, nie ograniczymy, no, tak?
No, no oczywiście, że nie. No, także tutaj to ewentualnie, no, płacę, to nie dorównamy na pewno, ale powiedzmy jakieś inne jeszcze pośrednie takie składniki płacowe, czy powiedzmy pozapłacowe, to też byłoby ewentualnie dobrym rozwiązaniem.
Czyli to taki postulat do pracodawców o budowanie lojalności własnych załóg, tak?
Tak jest, tak jest. No i przede wszystkim będziemy musieli też budować właśnie takie brandy swoje, też te polskie. No, tak, do tego musimy dojść, wcześniej czy później, jeżeli się chcemy liczyć na rynku światowym.
I tu znowu wracamy do tego problemu. Dla niektórych to nie jest problem, ale ja uważam, że wracamy do problemu tej dysproporcji. W zeszłym roku polskie stocznie przekazały około 10 czy 12 jednostek w pełni wyposażonych, w tym ze 3 czy 4 bardzo małe, natomiast w tym samym roku przekazały około 40, ponad 40 częściowo wyposażonych kadłubów. Wartościowo to się będzie inaczej rozkładało, oczywiście, nie 1 do 4, ale jeżeli chodzi o tonaż pojemnościowy brutto, czy o liczbę, no po prostu to się tak rozkłada, 1 do 4 i te proporcje należy zmieniać po to, żeby inżynierowie, robotnicy, menadżerowie mogli brać udział w bardziej ambitnych zadaniach, przynoszących większą satysfakcję, a nie tylko się zajmować spawaniem kadłubów. I to jest też jeden z czynników przyciągających. Oczywiście pensje są najważniejszym czynnikiem, ale jeżeli coś ma grać rolę poza pensjami, to również satysfakcja zawodowa, a satysfakcja zawodowa będzie no wręcz buzowała w momencie wodowania i przekazywania armatorowi statku podczas uroczystości pięknego, gotowego produktu, a nie przy ekspediowaniu.
Jak wypłynie wieczorem kadłub ze stoczni.
Tak.
Jak mówi tytuł jednego z znanych filmów, pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy to też wiadomo. Bardzo dużą rolę odgrywają może niedoceniane czynniki miękkie, to znaczy jak pracodawca traktuje swojego pracownika. Jedna taka historia z spółki kolejowej, która zatrudniła młodą dziewczynę, ale ona była, że tak powiem, przygotowana do wypełniania dość już zaawansowanych zadań. I co z tej firmie się sprowadziło do tego, że obsługiwała kserokopiarkę i tak dalej. Ja była w stanie wykonywać o wiele poważniejsze rzeczy. No i co ma sobie pomyśleć taki pracownik, który zna więcej niż jeden język obcy?
Poczuje się niedoceniony po prostu.
Nie ma kredytu, nie ma na przykład jakichś zobowiązań rodzinnych, też nie czuję, że będzie tęsknił za tymi płaczącymi wierzbami. No, w inne rynki pracy na zachód od Polski przyjmą taką osobę z otwartymi ramionami. No i my tracimy zarówno jako państwo, no i jako przedsiębiorcy, bo taka osoba na pewno by dodała do konkurencyjności.
Czyli tak naprawdę to, jak traktujemy pracownika, może mieć kluczowe znaczenie.
No tak, trzeba wyjść poza myślenie takie, że pensja to jest 150% motywacji.
I ciesz się, człowieku, że zarabiasz, tak?
Dokładnie. Inne takie rzeczy typu docenienie pracownika za jakieś tam jego dobrze wykonane zadania, projekty i tak dalej. To jest, że tak powiem, jakaś stara szkoła myślenia, która już chyba nie ma za bardzo w tej naszej globalnej wiosce w racji bytu, skoro ludzie mogą sobie spokojnie przepływać przez granice.
A właśnie pytanie do Wojciecha Szczepańskiego jako przedstawiciela organizacji pracodawców. pracodawcy mają już świadomość tych czynników miękkich, o których mówił pan Przemysław Myszka, tego, że trzeba pracownika docenić, że trzeba zatrudniać go zgodnie z jego umiejętnościami, kompetencjami, a nie na zasadzie zrób cokolwiek i ciesz się, że dostałeś 1300 zł netto.
Nie, no na pewno mają świadomość, tylko że musimy spojrzeć realnie na obecne bezrobocie. No już każde ręce do pracy są potrzebne, ale świadomość pracodawców jest, że rzeczywiście trzeba przytrzymać, bo jak nie, to ucieknie. No to jest normalna sprawa. Pójdzie tam, gdzie mu dadzą więcej zarobić. Także to jest sprawa oczywista.
Tak naprawdę już nie chodzi nawet o ludzkie podejście, ale tutaj interes firm także ma coraz większe znaczenie. Ta dyskusja o zatrudnieniu w branży morskiej była taka dość pesymistyczna, bo wyzwania rzeczywiście są ogromne i bardzo dużo jest do zrobienia, a rozmawiali dzisiaj o tym w studio Radia Gdańsk Piotr Stareńczak z Portalu Morskiego, Wojciech Szczepański, wiceprezes pracodawców Pomorza i Przemysław Myszka z Baltic Transport Journal. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.